Bogdan Sadowski, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Studio w Gorzowie dzisiaj, tutaj zasiedli poseł Krystyna Sibińska, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam.
Leszek Gajda, Porozumienie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I studio w Zielonej Górze, Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Państwu.
Wadym Tiszkiewicz, Nowoczesna.
Wadym Tiszkiewicz, Nowoczesna. Ja,
przepraszam, oczywiście. Artur Groc, Kukiz 15.
Dzień dobry, a raczej chyba ta żbur wypadałoby dzisiaj powiedzieć.
No to skoro tak pan zasugerował, to tak zaczniemy. Bo ostatnio okazało się, że w Polsce wszyscy znają się na temacie odstrzałów kontrolowanych w polskich lasach, a w szczególności na odstrzale dzików. Ministerialny plan przewiduje w tym roku odstrzał 185 tysięcy tych zwierząt. Ta informacja wywołała burzę medialną, a nawet histerię na portalach społecznościowych, co zresztą widać po zdjęciach. Jak się okazuje, środowiska łowieckie uważają, że to nic złego, bo podobną liczbę dzików odstrzelono również i w minionym roku, i w latach poprzednich. Ponadto mamy tutaj zdanie Komisji Europejskiej, która popiera plan masowego odstrzału dzików i chwali polskie władze za podjęte działania. To niezbędny krok, i to jest cytat, w celu ograniczenia agresywnego rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w Polsce i krajach Unii, powiedział wysoko postawiony przedstawiciel Komisji Europejskiej. Szanowni Państwo, czy potraficie wytłumaczyć, skąd taki opór społeczny przeciwko tej akcji, skoro no jest zgoda, jest akceptacja i wszystko jest zgodnie z przepisami? Poseł Krystyna Sibińska, na początek Platforma.
Ja myślę, że to jest efekt nieudolnego działania ministra rolnictwa, ministra ochrony środowiska, bo jak wspomniał pan o Związku Łowieckim, to ja mam przed sobą oświadczenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, w którym to jest napisane, że zgodnie z zatwierdzonym przez Lasy Państwowe i obowiązującym planem łowieckim na sezon 2018-2019, a w takim jesteśmy, ponieważ obowiązuje on do końca marca 2019 roku, pozyskanie dzika określone zostało na poziomie 185 tysięcy i ono jest w 90% zrealizowane. W związku z tym dzisiaj informacja o tym, że kolejne jakieś mają być sztuki wybijane w ocenie Polskiego Związku Łowieckiego jest w ogóle niewykonalne, to po pierwsze. A po drugie, to się cały czas toczy, więc ja nie wiem, czy pan minister mówi o czymś nowym, czy on mówi o tym, co jest zaplanowane, bo rzeczywiście w ostatnich latach tego dzika zostało wybite blisko 1 milion sztuk. I nie zatrzymało to niestety rozprzestrzeniania się ASF-u. Z danych, które mamy w ostatnich latach, to nie dzik jest główną przyczyną rozprzestrzeniania się ASF-u, a w większości czynnik ludzki i brak sensownych programów bioasekuracyjnych. I tutaj należy wspomnieć, że Polska mogła wykorzystać, były duże pieniądze przeznaczone na programy bioasekuracyjne, na rekompensaty, które miały być rolnikom przekazywane na tą bioasekurację, i 35 milionów, prawie 90 środków, które zostały pozyskane z Unii Europejskiej, nie zostały wykorzystane. A to dlaczego? No dlatego, że tak jak powiedziałam, nieudolne działania ministra rolnictwa. Przykładem takiego nieudolnego działania jest chociażby to, co się wydarzyło w stadninie w Janowie, że przez 3 lata została doprowadzona do upadku, ale tak właśnie działa po prostu Ministerstwo Rolnictwa. I to jest podsumowanie. Cała ta afera jest trochę taką niczym, dlatego że tak naprawdę to te odstrzały się toczą. One nie są głównym zabezpieczeniem przeciwko rozpowszechnianiu się ASF-u. Natomiast na walkę z ASF-em, które faktem jest, że już przekroczył linię Wisły, pomysłu Ministerstwa Rolnictwa nie ma.
Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość, proszę.
Zastanawiam się nad tym, czy będziemy mówić o liczbach przeznaczonych do odstrzału, czy o perspektywach. Ja bym powiedziała tylko tyle. Przede wszystkim jest to profilaktyka, zapobieganie rozszerzaniu się choroby. Dla mnie to jest normalne, jasne, i tym bardziej, że Unia Europejska akceptuje, że inne państwa tego dokonywały, dokonują. Więc Polska także. Nie wiem, czy to jest te 200 tysięcy więcej nad to, co tu pani poseł powiedziała, że już zostało wybitych, ale jak widać, dziki się rozmnażają intensywnie, bo ja w Dziwnowie jechałam między dzikami po ulicy w środku lata, więc jest pewien problem, może za małej ilości do odstrzału. Myślę, że w ten sposób działa ministerstwo i nie widzę tutaj potrzeby zachowania takiego histerycznego, bo jeżeli jest zła polityka ministerstwa, to należy ją rzeczywiście ocenić do tyłu, do przodu, przewidzieć, ale nie w tym przypadku, jeśli chodzi o odstrzał dzików.
Co do odstrzału, to zdążyłem wywnioskować po materiałach, z którymi się zapoznałem, że tu może nie o sam odstrzał chodzi, o to, żeby nie było odstrzału wysokoprośnych lochów.
To już zostało zauważone. Apel poszedł do myśliwych, że mają zachować ostrożność co do samic z młodymi.
Wadym Cieszkiewicz, proszę, Nowoczesna.
Znaczy, proszę Państwa, jestem trochę może nieobiektywny, dlatego że mam żonę i córkę wegetarianki, one są w ogóle przeciwko zabijaniu. Ja nie jestem, tak? Ale też do końca nie mogę zrozumieć takiego pojęcia humanitarnego, na przykład zabijania zwierząt. Kiedyś zwierzęta zabijano po to, żeby przeżyć, żeby był pokarm, dzisiaj się zabija dla sportu i dla nie do końca jasnych jak gdyby argumentów. Teraz jeśli chodzi o tą sytuację, która to powstała. Tak jak pan redaktor zauważył, tu głównie cała ta zadyma wokół tego problemu pojawiła się nie dlatego, że są prowadzone odstrzały, bo one muszą być prowadzone, tak? Nie można tak całkowicie swobodnie, żeby rozmnażały się zwierzęta, w tym dziki. Tego chyba nikt nie kwestionuje. Kwestionowane, tak jak pan zauważył, jest właśnie to, że na początku powiedziano, że po pierwsze będzie eksterminacja dzików, że praktycznie zostanie 1/10 z całej populacji dzików, to jest jedna rzecz, a druga rzecz oczywiście strzelanie do loch, do małych zwierzaczków, które ze swoją matką gdzieś się tam przemieszczają. Przeciwko temu protestowali również myśliwi. Więc jeszcze raz powtórzę, odstrzały muszą być realizowane, tak jak pani poseł Siemińska zauważyła, że one nie przynoszą tego spodziewanego efektu, że ASF i tak się rozprzestrzenia i tu innych działań potrzeba. Tak samo jeśli chodzi o Komisję Europejską, to nie było stanowisko Komisji Europejskiej i to nie żaden bardzo wysoki urzędnik Komisji Europejskiej, a rzecznik prasowy, który powiedział, że czy pani tak naprawdę, która powiedziała, że rzeczywiście potrzebne są te odstrzały, ale to jest jedna z metod walki za ASF, jedna z wielu, tak? I nie chciałbym, żebyśmy szli w tym kierunku, tak, jeżeli w Puszczy Białowieskiej pojawił się chrząszcz, to trzeba wyciąć całą puszczę i tak samo tutaj, jeżeli jest zagrożenie ASF-em, to wybijamy całą populację jakiegoś zwierzaka. Jeszcze raz, odstrzały muszą być realizowane, ale strzelanie do loch i do, ja tam nie znam fachowego nazewnictwa, ale matek z małymi dziećmi, jeśli chodzi o zwierzęta, jeśli chodzi o dziki, przeciwko temu tak zareagowało społeczeństwo, a nie przeciwko samemu odstrzałowi.
Czy społeczeństwo?
Polskie Stronnictwo Ludowe.
A kto właśnie?
No kto? Ja jestem społeczeństwem, szanowna pani, też.
Czesław Fiedorowicz, proszę bardzo.
Tak, teraz ja. 2,5 roku minister Jurgiel spał na stanowisku ministra rolnictwa. Polskie Stronnictwo Ludowe mówiło o tym, żeby się przebudził, żeby zaczął coś robić, skoro krytykował sprawę rozprzestrzeniającego się ASF-u. Tutaj już powiedziano o tym, że jest wiele instrumentów, które należało podjąć natychmiast wtedy, kiedy rzeczywiście głównie ze strony Białorusi, Ukrainy ten ASF wchodzi do Polski, by podjąć działania blokujące, asekuracyjne, by rzeczywiście przeciwdziałać różnorako. No, przede wszystkim do chlewni ASF zanosi człowiek. No, boję się, by nie zaczęto wyciągać wniosków najdalej idących, skoro walczymy z ASF-em. Mnie się wydaje, że działania dotyczące wspomagania hodowców trzody chlewnej, tak by oni mogli dokonywać różnego rodzaju kroków, zabiegów, by rzeczywiście przeciwdziałać wnoszeniu ASF-u do chlewni. To są kroki, na które Polska, która otrzymuje ogromne pieniądze z Unii Europejskiej, a minister rolnictwa dzieli te pieniądze po uważaniu, by rzeczywiście na nie skierować, a nic nie zrobiono. By wzorem państw innych europejskich, Dania, która miała ten problem, przede wszystkim rozwinęła niesamowicie uświadamiający program dotyczący przeciwdziałania, informowania społeczeństwa wszystkich obywateli dotyczących padłych sztuk dzików, bo to one są zarażone ASF-em. By to był powszechny, ogólnonarodowy monitoring. By rzeczywiście prowadzić programy edukacyjne do szkół wiejskich szczególnie. Po prostu przeznaczyć pani minister Zalewska, która rzuca tą kasą na lewo i prawo, mówi o tym, że jaka szkoła jest dzisiaj otwarta na ludzi, żeby coś zrobiła. Nie zrobiła również nic. Sam jestem opiekunem 9 kotów, 3 psów. Nie jestem myśliwym, jestem przeciwko zabijaniu każdego zwierzęcia, więc oczywiście jestem szczególnie poruszony tym problemem takiej masowej eksterminacji dzików, bo wszyscy mówią, że to nic nie wniesie. Opowiadano, pokazywano węgierski przykład, kiedy to jeden padł na ASF, dzik wpadł do Dunaju i te wirusy rozniósł do ogromnej ilości zwierząt. Przecież to jest ułuda, że my jesteśmy w stanie poprzez myśliwych, a jak myśliwi będą utylizować te padłe dziki? Gdzie będą? Gdzie są zakłady? Gdzie mają doprowadzać? Jak możemy wyeliminować, że krople krwi zarażonego dzika, który zostanie zastrzelony, zostaną wyeliminowane z lasu, bo to one, od tej jednej kropli może przejść bardzo wiele wirusów tego ASF-u. Co zrobimy z kleszczami? Bo niektóre kleszcze również roznoszą ASF. Oczywiście są też inne zwierzęta, które mogą przenosić ASF. Otóż wydaje mi się, że to było rzucone tak pod publiczkę, bo rzeczywiście mamy problem dzików, które wchodzą do miasta i wielu mieszkańcom miasta one przeszkadzają. Też tym mieszkańcom, które bardzo często wykładają zupełnie niepotrzebne pożywienie dla tych dzików. Ale to jest związane z tym, że musimy naprawdę nowocześnie, skoro jesteśmy krajem nowoczesnym, rozwinąć program upowszechniający, uświadamiający, program obywatelski, zwrócić się do organizacji pozarządowych, do nich skierować ogromne środki, pomóc im po to, byśmy my mogli wszystkich obywateli włączyć do tego programu, bo jednak są z nas tacy, którzy są wegetarianami, ale są tacy, którzy lubią szynkę, boczek, kiełbachę.
Ja jeszcze lubię.
Tak, kiełbachę i trudno to wyeliminować. A to pochodzi od świń. Naturalnie naprawdę zachęcam do jedzenia również potraw bezmięsnych. Są one też fantastyczne, ale tak naprawdę mamy tutaj poważny program i rzeczywiście niestety tu Polskie Stronnictwo Ludowe miało ogromną rację. Przespał 2,5 roku, Jurgiel nie zrobił nic, a teraz po prostu bombardowanie lasów i strach, to, bo my się też boimy, my ludzie, obywatele, boimy się wejść do lasu, żeby nas jakiś myśliwy nie pomylił z dzikiem, bo takich przykładów pomylenia, przepraszam, człowieka z dzikiem w Polsce już było setki.
W samych ale to tylko potwierdza, że właśnie bioasekuracja, a nie odstrzał dzika
oczywiście,
mogą
zabezpieczyć. Tak, ma pani absolutnie rację.
I tak jak mówię, pieniądze, które były przeznaczone, 35 milionów, przepadły, bo nie zostały sensownie wykorzystane. A teraz idziemy tutaj z takim hasłem, że wybijemy dziki, to zniknie ASF. To jest nieprawda, bo ten ASF nie zniknie, bo mówię na 20 kilku przykładów zdiagnozowanych rozprzestrzeniania się nowych ASF-u, to tylko 2 jest przyczyną dzika. Reszta to jest czynnik ludzki. I to jest duży program, o tym postuluj, o tym mówimy cały czas na komisjach rolnictwa, zgłaszamy takie pomysły, no ale niestety minister rolnictwa jest głuchy na takie zgłoszenia.
Leszek, ja porozumienie, proszę.
Drodzy Państwo, no przecież o jakim tutaj akurat polowaniu na dziki mówimy? Eksterminacja wręcz. No przecież patrząc statystycznie, cofając się lata ubiegłe, nawet za rządów PO i PSL, było więcej rozstrzelanych tych dzików i nikt nie robił z tego jakiejś awantury. Moim zdaniem jest to taka histeria troszeczkę opozycji, która rzeczywiście cały czas szuka paliwa na to, żeby uderzyć w ekipę rządzącą. I tym razem im się po prostu to nie udało. Z racji tego, że w Polsce planowane jest wybicie 200 tysięcy dzików, gdzie nasz sąsiad zachodni w Niemczech wybił 4-krotnie więcej. i nikt z tego nie robił larum. Pan Rosati wręcz chciał za te nasze działania wręcz narzucić karę na Polskę, co znowu mu się nie udało i znowu widzimy ten cały czas oddźwięk ataku na ekipę rządzącą. Tutaj akurat pan Władimir wspomniał, że nieznaczący to jakiś
urzędnik. Wadim Tyszkiewicz, no niech pan nie obraża ludzi.
Kto? Przepraszam?
Pan Wadim powiedział, że jakiś urzędnik nieznaczący w komisji powiedział, że...
Rzecznik prasowy.
Ale rzecznik prasowy jest właśnie po to, żeby w imieniu komisji przekazywać informacje.
To nie było stanowisko komisji. Osoba.
To było stanowisko komisji.
Wie pan, powiem panu tak, tylko dwa słowa. Szkoda, że państwo tak bardzo się nie powoływali na stanowisko komisji w sprawie sądów. Tak? Teraz, jeżeli stanowisko komisji jest po waszej myśli, to nagle na pierwszych stronach gazet i wszystkich mediach to się pojawia. W sprawie sądów tego nie było. Może pan w sprawie sądów się wypowie na temat stanowiska komisji.
Panie prezydencie, w sprawie sądów niech pan głośno nie mówi, bo mogłabym z panem dużo polemizować.
Panie prezydencie, to znaczy w jakim my sensie? Rozmawiamy na temat akurat teraz Dzika i akurat...
Stanowiska komisji.
I stanowiska komisji, ale właśnie to pokazuje, że najpierw jest wielka histeria i nagle, jak te paliwo wygasa, nagle te działania są właściwe. Także troszeczkę...
Ale czy pan nie słyszał, o czym mówiliśmy?
Radziłbym następnym razem troszeczkę racjonalnie podchodzić do takich spraw, bo za każdym razem, jak tylko się pojawia jakiś temat, to opozycja od razu atakuje, nawet nie przeanalizuje tego.
Ale to już nie chodzi o opozycję.
Z tego polityczne jakieś narzędzie.
Czy pan nie słyszy, że my mówimy...
My mówimy, że odstrzał dzików niczemu nie... My mówimy, że odstrzał dzików nikomu nie zapobiegnie. Natomiast tutaj wytacza pan taką armatę, jak to strasznie właśnie jej za czasów PO i kto tam strzelał i tak dalej. No właśnie o to chodzi, że odstrzał dzików niczemu nie zapobiega. Bioasekuracja, a na to niestety nieudolne rządy PiSu nie mają żadnego pomysłu.
Ale
i tyle,
ale pani poseł, ale z tego co wiem, to pan europoseł Rosati to jest z pani ugrupowania. I to on wręcz nawoływał do tego, żeby karać ekipę rządzącą za te działania.
Jeśli także działania są nieudolne i niczemu nie zapobiegają, no to trzeba znaleźć na to rozwiązanie.
No tak, ukarać. Posłuchajmy, to jest rozwiązanie teraz... Platformy, narzucić karę na Polskę.
Kolejne wypowiedzi, Artur Greot, Kukiz 15.
Otóż mam wrażenie, że jak wszyscy tutaj siedzimy, nikt z państwa kompletnie nie ma bladego pojęcia na temat ASF-u, tego jak z tą chorobą walczyć. Wiem, że na świecie pracują nad jakąś fantastyczną szczepionką na ASF. Ona się jeszcze nie pojawiła. Moim zdaniem cała ta historia ma podłoże gdzieś jakieś 3 tygodnie temu, kiedy minister Ardanowski prawdopodobnie spotkał się z dużą rzeszą rolników protestujących, którzy zapowiedzieli blokady kraju i tak dalej. Właśnie w związku z tym, że rząd nic nie robi za ASF. I te ruchy, te paniczne, tak jak tutaj ktoś powiedział, polowanie na Dzicha, to jest pokłosie polityczne jego bezradności. To po pierwsze. Po drugie, jednak nieczłowieczym i niehumanitarnym jest strzelanie do wysokociężarnych loch i z tego się wycofał minister Ardanowski, minister środowiska. Drugi aspekt, jaki w tym wszystkim jest, to jest mocny aspekt... Jeszcze raz?
Minister Ardanowski to jest minister rolnictwa.
Minister rolnictwa oraz minister środowiska również wycofał się z pomysłu strzelania do wysokociężarnych loch. Drugi aspekt to jest aspekt, którego nie rozumiem, a jest gdzieś oparty na płaszczyźnie politycznej. Ten wielki zwolennik przyrody, jakim jest prezes Jarosław Kaczyński, pozwala, aby w jego folwarku politycznym niektórzy członkowie tego folwarku urządzali tego typu hece. Otóż mamy do czynienia z degradacją Puszczy Białowieskiej. Mamy do czynienia z degradacją hodowli koni arabskich w Janowie. Do tego dochodzi teraz masowe strzelanie do dzików. Za chwilę znowu będzie kolejna katastrofa, czyli przekop Mierzei Wiślanej. Już dzisiaj ekolodzy mówią, wielka tragedia. Więc ja się pytam, miłośnikiem jakich zwierząt jest pan prezes Kaczyński? Kotów? Alika? I trzecie, już bardziej chyba taka podsumowująca kwestia dotycząca tej całej sytuacji. Ja się wciąż dziwię, że na mównicę sejmową nie wyszedł Mateusz Kłamczuszek i nie powiedział, że przez 8 lat polskie dziki i polskie świnie zarażały się, momencik, zarażały psie ASF-em pod cichą aprobatą Donalda Tuska i jego rządu.
A to, co pan mówi, to jest naprawdę... Ja bym się zastanowił, jeżeli pan mówi o sobie, o sobie premierze Polski, to radziłbym zawsze, pomimo tego, że jest pan w opozycji, jednak z jakimś szacunkiem wypowiadać się o premierze.
Sąd potwierdził, że premier dwa razy skłamał.
Do tego, pozwolicie, jeżeli pan ogranicza inwestycje bardzo strategiczne dla Polski, mówiąc, że to jest niedobre działanie, no to rzeczywiście zastanawiam się, jaki macie państwo plan na rozwój Polski.
Bo... No taki właśnie plan, jak wy mieliście na stadniny na Wianowie.
Takie poparcie macie, ponieważ nie macie żadnej propozycji dla Polski.
Pozwólcie państwo, że zmienimy temat, bo czas nieubłaganie mija. Powraca temat kredytów frankowych, a to za sprawą, że w tym tygodniu prezydencki minister Paweł Mucha rozmawiał zresztą w tej sprawie, no, między innymi z przewodniczącym podkomisji nadzwyczajnej zajmującej się sprawami frankowiczów Tadeuszem Cymańskim. Chodzi o to, żeby po prostu przyspieszyć pracę nad ustawą. Ja przypomnę, są trzy projekty prezydenckie, ugrupowania Kukiz.
Dwa prezydenckie są.
Dwa prezydenckie. Ale ten pierwszy zakłada zwrot przez banki różnicy kursowej przy przeliczeniu kwoty wypłacanego kredytu oraz płaconych później rat klubu Kukiz 15. Zakłada odwalutowanie kredytów i przeliczenie ich, jakby były od początku udzielane w złotówkach. I jeszcze ten trzeci, Platformy projekt. Ten z kolei zakłada możliwość przewalutowania kredytu na wniosek klienta i podzielenia się stratą po połowie. Szanowni państwo, która propozycja jest bliska, ale jest przede wszystkim realna, która byłaby kompromisowa i wykonalna przede wszystkim dla obu stron? Który projekt w ogóle, jeśli ma, to najwięcej szans? Rozpoczyna Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Zaproponowana nowelizacja projektu prezydenckiego idzie w kierunku pomocy tym, którzy są w najtrudniejszej sytuacji po wzięciu tego kredytu w walucie. Natomiast na pewno nie jest ona akceptowana przez wszystkich posiadających kredyty we frankach, dlatego że oczekiwali, zwłaszcza wypowiedziało to stowarzyszenie, oczekiwali, że wszyscy otrzymają takie same szanse, czyli zakaz, tym bardziej, że banki zastosowały niedozwolony chwyt, można tak powiedzieć, bankowy, że wypłacały kredyty w walucie, której nie posiadały. To jest pewnego rodzaju przestępstwo ze strony banków. A więc jakby powrócić do pierwotnej formy, to byłoby sprawiedliwie, że nie można tak. Stop bankom za taką decyzję, czyli wrócić do przeliczenia w złotówkach dla wszystkich. Nie ma na to, widzę, publicznej zgody w całości. Na pewno będzie trudna dyskusja na ten temat. No rzeczywiście pomoc najtrudniejszym, tym, którzy już mają wypowiedziane te kredyty, no to jest rzecz pilna, ponieważ część frankowiczów sądzi się, i to dosyć skutecznie, z bankami, ponieważ powstało dużo też kancelarii, które świetnie sobie radzą na tym rynku walki z bankami. I wtedy znikłyby też te problemy występowania do sądów. No, najbardziej sprawiedliwy byłby ten, moim zdaniem, który przywróciłby wszystkim jednakowe szanse. Ale jednak idziemy w kierunku pomocy, szybkiej pomocy tym, którzy mają najtrudniejszą sytuację.
Poseł Krystyna Sibińska, pani poseł, przyjęcie ustawy frankowej jest konieczne, a przede wszystkim czy jest społecznie oczekiwane?
Platforma złożyła projekt, o którym pan wspomniał. Jest tam propozycja, żeby tym ryzykiem jednak się podzielić. Bo musimy pamiętać o tym, że wtedy, kiedy te kredyty frankowe były popularne, to była taka sytuacja, że niektórzy byli niejako przymuszani przez bank do wzięcia kredytu we frankach, ponieważ nie mieli zdolności kredytowej w złotówkach. I jak gdyby polityka banku prowadziła do tego, żeby przekonać ich do wzięcia kredytu frankowego. Natomiast byli też tacy, którzy upatrywali w tym swego rodzaju biznes, bo była kurs franka był korzystny i niektórzy próbowali właśnie też swego rodzaju właśnie jakieś korzyści osiągać. Więc podejście może być różne. No, ja nie chcę tutaj dzielić ludzi, kto powinien otrzymać tę pomoc, a kto nie. Natomiast to, co zaproponowaliśmy, żeby to ryzyko zostało jednak podzielone, no to też mówię, każdy bierze kredyt, podejmując swego rodzaju ryzyko, bo moglibyśmy iść dalej i szukać też rozwiązań i jakiegoś wsparcia dla osób, które wzięły inne kredyty, prawda? Natomiast myślę, że chodzi też o coś innego, bo przecież w kampanii wyborczej wszyscy politycy PiS-u, a pan prezydent w szczególności, obiecywali, że pomogą frankowiczom, deklarowali, że bardzo szybko zostanie to rozwiązane, lata mijają i się nic w tym zakresie nie dzieje. Prezydencki projekt został wrzucony do sejmowej zamrażarki. Podkomisja, która została powołana, żeby się tymi projektami zająć, skutecznie je zamroziła. No i zbliża się koniec kadencji. Trzeba się rozliczyć z pewnych tutaj działań, więc pan prezydent naciska. Przewodniczący podkomisji, pan poseł Cymański, mówi, że się pochyli. Ale jak to się skończy, no to zobaczymy. W każdym razie deklaracje padły i oczekiwanie społeczeństwa jest takie, żeby się z tych deklaracji wywiązać.
Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
No zacznę od problemu wiarygodności. Tak prezydent Duda, jak i Prawo i Sprawiedliwość, idąc do wyborów, na sztandarach miało rozwiązanie problemu frankowiczów. W jednym przypadku płynęły 4 lata, w drugim przypadku 3 lata i nic, i cisza. Czyli tutaj to jest zwykłe oszustwo wyborcze. A nawet kiedy Kukiz 15 podał pomocną dłoń i złożył projekt, który czeka w zamrażarce już od dawna, to rzeczywiście PiS, który mówi, że jest otwarty na dobre propozycje opozycji, mógł zrobić to natychmiast. Niestety nie zrobił, a zatem oszukał wyborców i nadal mami tym, że chce rozwiązać problem.
Ale proszę jest to kwestia, zwrócić uwagę, że ta kwestia się jeszcze nie skończyła.
Tak, i nie wszyscy wyborcy tego oczekują tyle. Na pewno.
Tak jest, ale państwo obiecywaliście. Teraz tak, jeżeli Mateusz Morawiecki, by używać tego pewnego szacunku do premiera, który był prezesem zachodniego banku, który udzielał kredytów frankowych, zarabiał 5 000 zł dziennie. Mówi o szacunku dla wyborców, obywateli. No mógłby wziąć pod swoją opiekę kilku biednych ludzi, którzy wpadli w dramatyczne zadłużenie, które grożą zupełną eliminacją życia społecznego. Niech spłaci za nich te kredyty, bo zarobił na tej bankowości miliony złotych. Niech pokaże prawdziwą ludzką solidarność, że jest wrażliwym człowiekiem, że jego bank zarabiał na tych oszukańczych kredytach frankowych. On zarabiał z tego krocie 5 000 zł dziennie. No to rzeczywiście stać go na to, by takich biednych ludzi pokazać po prostu swoją sytuację i odbudować swoją wiarygodność. A teraz co do rozwiązań. No podejmijcie państwo wreszcie jakąś decyzję, bo to wiadomo, że Jarosław Kaczyński tą decyzję podejmuje. Niech ma odwagę, by powiedzieć, komu chce pomóc i jak chce pomóc. Którą część mają wziąć na siebie banki, którą na rząd, a którą jednak ten, który zaryzykował, bo rzeczywiście to jest ponad 130 miliardów złotych w kredytach. Z 900 do 500 tysięcy spadła liczba tych kredytobiorców. To jest poważna liczba obywateli tego kraju. Jedni są w sytuacji dramatycznej finansowej i po prostu są na marginesie życia. innych stać, można powiedzieć, na spłatę i trzeba szukać takiego rozwiązania w miarę sprawiedliwego, bo byli też tacy, którzy w tamtym czasie brali kredyty złotówkowe, bo w złotówkach zarabiali. Prośba jest, powtarzajcie państwo wszystkim, nie bierzmy nigdy kredytów w walucie innej niż zarabiamy. Niech to będzie powiedziane, niech to będzie w prawie zapisane, niech będą klauzule...
To wolno nie, być bankom nie,
nie
pani,
niech to będzie w ustawach zapisana klauzula tak, aby po prostu bank, zanim udzieli tego kredytu, informował, by to było uświadomione prawo. Oczywiście, że nikt nie zmuszał do końca nikogo wzięcia do kredytu, bo kredyt nie jest przymusem, to jednak jest dobrowolna decyzja, nawet wtedy, kiedy sytuacja życiowa taka jest, ale jednak miejmy świadomość, że ten problem trzeba było rozwiązać. I skoro państwo, czy Prawo i Sprawiedliwość, prezydent Duda złożyli takie obietnice rozwiązania tego problemu, 4 lata upłynęły, 3 lata upłynęły i nic, no to niech się ten Cymański przestanie pochylać, tylko niech na najbliższym posiedzeniu Sejmu skieruje ustawę, którą rzeczywiście poprze, wydaje mi się, w pierwszej kolejności poprze Kukiz 15, bo dawno taką propozycję Platforma też poprze, bo
z tego,
też taką propozycję
mówi, będzie nad
i będzie na ten temat
decyzję.
Jak najszybciej.
A pan jest zwolennikiem pomocy dla takich osób, czy zwolennikiem
no jasne, że dla tych ludzi, którzy są w dramatycznej sytuacji życia, którzy zostali oszukani przez banki, bo oni zostali oszukani przez banki, nie mają z czego spłacać, bo rzeczywiście te kursy się uległy tak zmianie, trzeba im natychmiastowej pomocy od pierwszego dnia i nie ma co czekać po prostu. Oczywiście, że są tysiące sposobów, by dokonać realnej oceny, kto w jakiej sytuacji jest i skoro możemy innym pomagać, a pomogliśmy jakiejś grupie społecznej, to tym ludziom też jest potrzebna tego rodzaju pomoc i musi tutaj być zastosowany jakiś instrument państwa i tutaj państwo po prostu przegrywa tą batalię, bardzo przegrywa, odwracając się, uciekając ślepą uliczkę po prostu i udając, że pracuje nad kolejnymi projektami. Koniec gadania, czas do roboty.
Jarosław Kaczyński odsyła Frankowiczów do sądu. Takie są jego wypowiedzi, więc dlatego tak się to ciągnie.
Gajda, porozumienie, proszę.
Znaczy, ja bym nie chciał tutaj mówić, że ktoś kogoś oszukał, bo to jest daleko idące stwierdzenie. Jednak rzeczywiście część osób, która zaciągała te swoje kredyty, pierwsze często kredyty, niekoniecznie miała zdolność kredytową w złotych polskich i przez to banki oferowały zaciągnięcie tego kredytu we frankach. I tutaj trzeba by było rzeczywiście to przeanalizować, bo nie można do jednego worka wrzucić też wszystkich, bo drodzy Państwo, na tamten moment, kiedy wartość franka była około 2 zł, było też sporo osób, które wykorzystywały tą sytuację i kupowały sobie nieruchomości komercyjnie, nie tylko pod własne potrzeby. Także nie można też tak przygotować jednej ustawy i do jednego worka wrzucić wszystkich. Ja bym tutaj spokojnie do tego podszedł, przeanalizował. W niektórych sytuacjach rzeczywiście, jeżeli są sytuacje takie drastyczne, ta pomoc powinna być udzielona, bo widzimy nawet, że już sądy stwierdzają albo nieważność umów zawartych zawierane właśnie przez banki, co świadczy o tym, że jednak one nie były zgodne z prawem i dlatego warto nawet te decyzje sądu przeanalizować, zweryfikować i do tego naprawdę podejść już tak precyzyjnie, żeby no, nie wylać dziecka z kąpielą.
Wadim Tyszkiewicz, Nowoczesna.
To może odnośnie mojego przedmówcy. Szanowny panie, mieliście 3 lata na to. Mówicie, że spokojnie trzeba szukać rozwiązania. Mieliście na to 3 lata. Potrafiliście przeforsować jakąś ustawę w 2 dni, czy w 2 noce tak naprawdę, z podpisem prezydenta, a 3 lata dla was mało, żeby znaleźć rozwiązanie dla frankowiczów. Ja chciałbym też tu zaznaczyć, że w zasadzie Czesław powiedział bardzo wiele z tego, co ja chciałem powiedzieć. Ja się zastanawiam, jaka powinna być odpowiedzialność, nie wiem, polityczna, a może karna, za oszustwo wyborcze, tak? Przecież wy na fali właśnie tego problemu frankowego, między innymi wygraliście wybory, graliście na emocjach ludzi, napuszczaliście jednych na drugich i dzięki temu wygraliście wybory. Pan prezydent, niestety, ale oszukał swoich wyborców, tak? Mijają lata, problem nie jest rozwiązany. To jest trudny problem, bez wątpienia. My wszyscy się z tym tym zgadzamy, ale po co było oszukiwać ludzi i wmawiać im, że to będzie takie proste przewalutowanie po kursie brania kredytu? I oczywiście trzeba znaleźć rozwiązanie. Ja znowuż nie do końca jestem obiektywny, bo ja miałem dwa kredyty we frankach, blisko 18 lat temu wzięte, tak? Ja na szczęście miałem taki zapis, że miałem możliwość przewalutowania. Ja nie czekałem na moment, kiedy dostanę jakiś prezent albo kiedy ten frank będzie bardzo, bardzo tani. Ja przewalutowałem chyba przy 3,60 czy tam 3,70, nie pamiętam, tak? Też straciłem na tym, tak? Ale jeszcze nie tak dużo. Trzeba pamiętać o tym, że kredyty frankowe były bardzo nisko oprocentowane, więc trzeba znaleźć takie sprawiedliwe rozwiązanie, żeby uwzględnić te niskie oprocentowanie, dopasować je do oprocentowania w walucie naszej krajowej, polskiej, w polskich złotych i tego rozwiązania trzeba szukać. Ale jeszcze raz powtarzam, minęło 3 lata. Państwo nie zrobiliście nic. Oszukaliście wyborców. Między innymi dzięki temu wygraliście
bardzo,
wybory.
Czy projekt prezydencki został złożony właśnie teraz?
3 lata minęły. Tyle.
Projekt pojawił się wcześniej. Natomiast opór i dyskusja wokół tego projektu była ogromna. Przede wszystkim frankowicze się nie zgadzali w stowarzyszeniu, bo ja ten problem znam, ponieważ w rodzinie mam problem kredytu we frankach, ale też mam takich, którzy mają kredyt w złotówkach i jest spór między dwoma podmiotami. W tym samym czasie brane były kredyty. Nie jest to tak, że bardzo łatwo znaleźć sprawiedliwe
to
rozwiązanie.
Po co było obiecywać?
Prezydent złożył projekt, ale powstała burza ogromna i zbyt długo czekano. Być może inne ważniejsze problemy były, ale czas najwyższy ten problem rozwiązać.
Panie prezydencie, łatwo może rzucać oskarżenia i mówić, kłamaliście, oszukiwaliście.
To są brzydkie słowa.
Ale to przecież cały czas, 8 lat ostatnich, tak cały czas słyszymy.
Ale tak było.
Szanowni Państwo. I powinniście być za to karani. Właśnie tak patrząc na...
Pan żartuje, może do więzienia pan mnie posadzi za chwilę.
Nie,
za Mateusza Kłamczuszka też było podobnie.
Panie prezydencie, pan wspomniał, że za kłamstwo powinno być kary.
Za oszustwo.
Ale tylko ja chciałem dokończyć.
Oszukaliście wyborców.
Panie prezydencie, PO, PSL, to co obiecywała, to co kłamała Polaków, no to ja nie wiem, to oni...
Wie pan, ale miało być lepiej. Przecież szliście do władzy, że miało być lepiej, miało być prawie i sprawiedliwie.
Nie przekrzykiwać się, bo absolutnie z tego nic nie wynika.
Spokojnie i
czyli pan jest zwolennikiem symetryzmu.
Artur Grotz.
Artur Grotz, tak.
Pani poseł, lata prawie
pani poseł, bardzo proszę uszanować teraz czas dla kolejnej osoby. Artur Grotz, Kukiz 15.
Otóż tak jak powiedział pan poseł Fedorowicz tutaj. Tak, nasz projekt leży i myślę, że on chyba zadowoli każdą ze stron. Każdą ze stron tego galimatiasu, który faktycznie ma miejsce od 3 tudzież 4 lat w przypadku pana prezydenta. Absolutnie zgadzam się z przedmówcą. Tak, okłamaliście państwo i frankowiczów i okłamaliście tak naprawdę, trochę wyciszyliście kwestię banków, bo moje pytanie brzmi następująco, kogo się dzisiaj boicie? Czy boicie się banków, które jeszcze niedawno chcieliście repolonizować, czy też boicie się państwo Komisji Europejskiej, która nam zwróci wam uwagę, że kolejne prawo stanowione przez was jest sprzeczne z konstytucją, tudzież z prawem europejskim. Jak widać, ani jedno, ani drugie nie stoi wam w niektórych przypadkach na przeszkodzie, żebyście rujnowali nasz kraj, więc w kwestiach frankowiczów proponuję jednak, żebyście usiedli, żeby pan poseł Cymański, który niezbyt wielkie ma kompetencje w kwestiach pisania ustawy dotyczącej frankowiczów i banków, które udzielały kredytów. Niech zwróci się do osób, które są w tej materii kompetentne. Prezydent Duda zamiast na narty w tym roku niech usiądzie nad ustawą i proszę przeforsować tę ustawę jak najszybciej, a później może będziemy zastanawiali się nad poprawkami, gdzieś sprawiedliwością między kredytobiorcami frankowymi i złotówkowymi i tak dalej, i tak dalej. Na razie żadnego sygnału z waszej strony ku pokrzepieniu tych ludzi, którzy codziennie, powtarzam, przeżywają dramaty, codziennie muszą liczyć pieniądze, a niekiedy spotykać się z komorniczymi windykacjami i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to łatwe życie. Pochylcie się nad tym problemem.
Ja chciałbym tutaj
prawdą
dodać...
Prawdą jest, że jest problem frankowiczów.
Chwileczkę, Elżbieta Płonka, a później Czesław Fedorowicz.
Prawdą jest, że należy ten problem rozwiązać, ale wszystkiego naraz rząd i prezydent nie mogli rozwiązać mimo obietnic. 3 lata to jest dużo i mało. Czy w Polsce jest zrujnowane państwo? Odpowiedzą obywatele. Proszę państwa polityków nie opowiadać o rujnowaniu państwa, bo ja tego nie czuję. Czułam przedtem...
Pani należy, w ruinie, tak?
Pani, należy, pani, radna, pani należy do establishmentu, więc może no, dlatego czy pani nie czuje.
Ponoć, 3 lata
to
temu.
Jest już skandal, że mówicie o ruinie Polski.
A to państwo
ja
mówili o ruinie.
Ja się nie zgadzam. Natomiast to, co było przedtem, w tym kierunku szło. Przekop Mierzei Wiślanej jest w tej chwili ruiną dla państwa i jest szansą. Jak również szansą,
szansą wyborczą na następne lata dla was chyba.
Od sąsiada po stronie wschodniej, od transportu morskiego, który będzie dla nas bezpieczny, od obronności na morzu, który będzie dla nas większym bezpieczeństwem.
Szanowna pani,
tak
ja bardzo rozumiem pani brak troski, bo ponieważ należy pani do pewnego establishmentu, to może faktycznie
nie
pani nie czuje problemów Polaków.
Jestem lekarzem rodzinnym i na co dzień mam do czynienia z biedą, kłopotem i problemami ludzkimi. Bliżej niż pan.
Teraz trzeba
nie mówmy
robić.
O tak. degrengoladzie państwa.
Wróćmy do kwestii finansowej, bo one są bardzo ważne. Aczkolwiek, ponieważ czasami niektórzy z państwa reprezentujących tą Zjednoczoną Prawicę reagują tak na słowa kłamstwa, to ja zaprotestuję. Kandydowałem w wielu wyborach. Z wszystkich deklaracji, które składałem w czasie wyborów, się zawsze wywiązałem i słowa o kłamstwie traktuję jako obelgę. Natomiast mówię i wracam do kwestii, które były oczywistymi, znanymi wszystkim obietnicami wyborczymi. Ja chciałbym zaproponować, by proste rozwiązanie przyjąć, skoro przed kilku laty ustalono, że nadwyżki Narodowego Banku Polskiego są wracane do Sejmu, by te nadwyżki Narodowego Banku Polskiego były źródłem rozwiązania najpilniejszych problemów frankowiczów.
Ale ich od 2 lat nie ma.
No właśnie, no bo teraz już wiemy, dlaczego nie ma, bo kiedy pan Gliński przyszedł i musiał swoim dawać horrendalne zarobki, całej rzeszy pociotków ściągnąć znajomych królika do Narodowego Banku Polskiego, płacić im krociowe wynagrodzenia, no i teraz wiemy, dlaczego tych nadwyżek nie ma. Trzeba tak, wprowadzić to tanie państwo, o którym w czasie wyborów ostatnich idziemy do władzy po to, by państwo było tanie, że praca publiczna nie jest dla zarobków. Niech pan, wystarczy panu prezesowi Narodowego Banku Polskiego wynagrodzenie 20 tysięcy złotych. Całkowicie, bo ten Narodowy Bank Polski jest taką prostą instytucją, że tam nie trzeba więcej zarabiać. Odchudzić ten Narodowy Bank Polski, powrócić do tej nadwyżki, która była, skierować tym biednym frankowiczom, którzy są na granicy życia społecznego i stworzyć natychmiast to podstawowe źródło finansowania. To jest prosta decyzja. Pamiętamy, jak pan premier Kaczyński, czy też pan prezes Kaczyński powiedział, zwracajcie te wynagrodzenia do Caritasu. No to jedna decyzja, jutro można zrobić konferencję prasową, odchudzić Narodowy Bank Polski. W Narodowym Banku Polskim będzie więcej pieniędzy i te wszystkie pieniądze właśnie w ten sposób zaoszczędzone skierować do frankowiczów. Bardzo proszę taką propozycję przyjąć.
Znaczy, no bardzo fajny apel, tylko szkoda, że pan nie apelował jak PO i PSL, jak państwo rządziliście 8 lat. No nic.
Wie pan, ja byłem posłem Platformy w 2006 roku, proszę przeczytać wszystkie moje wystąpienia, zachęcam pana i tam jest sama konstruktywna postawa posła Czesława Fiedorowicza. Niech pan szuka pola do konstruktywnych odpowiedzi.
Pracownice Narodowego Banku, asystentki pana prezesa nie zarabiały takich krociowych pieniędzy. Ministrowi nie brali nienależnych im nagród, nie oszukiwali społeczeństwa. No proszę nie zmyślać.
Przede wszystkim Narodowy Bank Polski za rządów Platformy, a wcześniej SLD, transferował zyski do budżetu państwa.
Lubuskie Forum apeluje do państwa już o spokój, bo czas nasz minął. Dziękuję za, mam nadzieję, merytoryczną kłótnię. Poseł Krystyna Siwińska, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, do zobaczenia. Zapraszam jutro na orkiestrę wielką świąteczną. Pomocy.
Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
Leszek Gajda, pozdrawiam. Porozumienie.
Dziękuję bardzo, życzę miłego weekendu.
Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo, bądźmy hojni jutro.
Wadim Tyszkiewicz.
Dziękuję i zapraszam również. Gramy jutro z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Ja gram, Nowosolanie grają, wszyscy zagrajmy.
Oraz Artur Groc z Kukiz 15.
Jak zwykle na końcu wszystkiego dobrego życzę Polakom na weekend.
Do usłyszenia, Bogdan Sadowski. Dziękuję.